Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie, wracamy do sejmików. Tydzień temu opowiedzieliśmy jedną konkretną historię, ale tak naprawdę, czy zawsze były to tylko rąbaniny? Tak bym to określił, czy ktoś się zajmował jakimiś jednak mimo wszystko poważnymi sprawami?
Bardzo często to były rąbaniny, no choć zdarzały się takie sytuacje, kiedy szlachta była absolutnie i całkowicie jednomyślna. A jakie to były sytuacje, zaraz powiemy. Gdyż, proszę Państwa, poza tymi sejmikami, które tak mocno są opisane w literaturze, czyli to są przede wszystkim te sejmiki, gdzie się wybierało posłów na sejm,
tak,
albo deputatów do trybunału, i potem ci posłowie wracali z Sejmu i zdawali relacje. Czyli to były te sejmiki przedsejmowe, deputackie albo tak zwane relacyjne.
A sejmiki gospodarcze?
No właśnie, no więc właśnie, jeszcze dobrze, że o tym przypominasz. Były jeszcze sejmiki gospodarcze, na których, jak z nazwy wynika, szlachta zajmowała się przeróżnymi kwestiami, powiedzielibyśmy, ekonomicznymi. Z jednej strony to były oczywiście podatki, sposób ich wybierania bądź niewybierania, czy też dystrybucji pewnych przychodów, które były z tego tytułu, ale tematem, który przez wiele, wiele lat na bardzo wielu sejmikach stanowił podstawowy temat debat,
sól,
to była kwestia dystrybucji soli. Tu powiedzmy od razu, no proszę Państwa, sól była takim produktem absolutnie strategicznym. Jakby się dobrze zastanowić, to w skali całej Rzeczypospolitej to był właściwie jedyny produkt, który był uniwersalny. Znaczy był powszechnie potrzebny, niezbędny, ceniony i równocześnie no, w jakimś sensie trudno osiągalny. Nie wszędzie są, krótko mówiąc, kopalnie soli.
No tak.
Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy na przykład nawet węgiel jeszcze przecież nie jest używany, tak? Czyli nie ma czegoś takiego jak dzisiaj, że wszyscy używają energii, tak? Wszyscy potrzebują prądu, wszyscy potrzebują benzyny, wszyscy potrzebują gazu. Nie, tego wszystkiego nie było.
Ale wszyscy potrzebowali soli.
Wszyscy potrzebowali, to był jedyny taki absolutnie uniwersalny produkt. Saliny, czyli te pokłady soli, z mocy prawa należały do króla. I to skarb nadworny królewski na podstawie przywilejów nieszawskich jeszcze z XV wieku był zobowiązany do dystrybucji soli dla szlachty. Tę dystrybucję nazywano defluitacją. Defluitacja. Dla szlachty, ale podkreślmy, wielokrotnie przeróżne akty prawne określały, że ta sól należy się wyłącznie tak zwanej szlachcie osiadłej, czyli nawet już nie tej szlachcie, która mieszkała w królewszczyznach albo w dobrach należących do zakonów czy do kościoła. Wyłącznie szlachty osiadłej. Niemniej trzeba było tę sól dostarczyć i do Wielkopolski, i do Małopolski, i gdzieś tam na Pomorze, i na Mazowsze. Tymczasem te saliny koronne, no to były przede wszystkim Wieliczka i Bochnia. No, znane do dzisiaj bardzo stare kopalnie soli. I tę sól spławiano Wisłą, czyli Wisłą jechały takie barki czy tratwy, na których były beczki z solą. W wielu miejscach wzdłuż Wisły powstawały składy solne, czyli takie specjalne przystanie, gdzie tę sól wyładowywano i gdzie szlachta mogła ją odbierać. Oczywiście były pewne przeliczniki, ile tej soli mniej więcej na, to przeliczano na ilość dymów, tak? Czyli jeżeli tam wieś miała tyle dymów, to tyle beczek dym, to było jedno gospodarstwo, tak? Jedna rodzina, jedno gospodarstwo. Z tym, że wtedy liczono na dym, to liczono 10 do 15 osób. To był jeden dym. Czyli to nie są takie rodziny jak dzisiaj, tak? Że pan, pani, ewentualnie jedno dziecko. Doliczano oczywiście tych parobków, służbę. Oni wszyscy należeli do tego dymu. No i szlachta sobie niezwykle ten przywilej ceniła z wielu powodów. No, przede wszystkim potrzebowała soli, to jest jasne. Ale po drugie, zgodnie z tymi wywalczonymi przez stulecia przywilejami, ta sól była niezwykle tania. Można powiedzieć, że szlachta właściwie ją dostawała za koszty transportu. Tak? Czyli to, co szlachta płaciła za sól, to mniej więcej zwracało koszty transportu. Gdyż, proszę państwa, istniał przecież także komercyjny rynek soli. No, ta cała reszta mieszkańców Rzeczypospolitej, czyli przede wszystkim mieszkańcy miast, tak?
No, mieszkańcy, musieli płacić.
No, musieli płacić cenę komercyjną. Tu nie czas i nie miejsce, żeby o tym mówić, chociaż to jest temat bardzo ciekawy, ale przywołam takie powiedzenie hetmana Stefana Czarnieckiego, które jest bardzo utrwalone w naszej historii i tradycji, że ja nie z soli ani z roli wyrosłem, tylko z tego, co mnie boli. Chodziło, to była bardzo konkretna uwaga dotycząca fortun, które w tym czasie w Rzeczypospolitej robiono. No, z roli wiadomo, jeżeli ktoś miał ogromne majątki, latyfundia, to był bogaczem. Sól chodziło o to, że ci, którzy dzierżawili te saliny, te szyby solne w Wieliczce i Bochni, mogli się na tym dorobić fortun. I na soli urosła fortuna rodu Lubomirskich. A w owym czasie takim konkurentem przecież Stefana Czarnieckiego do godności hetmańskiej był Jerzy Lubomirski, późniejszy buntownik i zdrajca. Lubomirscy urośli właśnie na soli. Oczywiście, proszę państwa, powiedzmy od razu, to była gospodarka rabunkowa tą solą. Już nie mówię o jakichś kwestiach ekologicznych, bo oczywiście kopali te doły tam bez opamiętania, niszcząc ogromne tereny. Ale również bardzo wiele oszustw przy samej dystrybucji soli. Niemniej można było na tym zbić fortunę. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli teraz jakaś niebagatelna część tej soli jest sprzedawana za grosze, tak? Obliczają specjaliści, że to w pewnym momencie była połowa tej ceny rynkowej, potem 1/3 tej ceny rynkowej, aż w końcu to bywała taka konstrukcja szczególna, że to była też ta była za darmo. Gdyż niektóre sejmiki to je po prostu uchwalały taki mianowicie przepis, że no tak, za tę sól to trzeba zapłacić, ale my zbieramy pogłówne i te pieniądze są jakby w kasie wojewódzkiej, to my zapłacimy z tego pogłównego za tę sól, a ta sól będzie już dla szlachty za darmo. No i co robił sejmik? Podejmował jednogłośną decyzję. Nikt się nie wyłamywał. Oczywiście wszyscy
trudno,
byli...
Trudno, żeby się wyłamał.
Wszyscy byli za, tak? Wszyscy byli za. No ale, proszę państwa, zdarzały się najprzeróżniejsze komplikacje. Czyli po pierwsze, zdarzało się na przykład tak, że ta sól była przywożona nie w takim terminie, w jakim powinna. I tutaj ciekawostka, gdyż tę sól nazywano solą suchedniową. Czy masz, Konradzie,
co
pomysł?
To znaczy?
Co to znaczyło?
Nie mam.
Nie masz. Otóż suche dni to były takie 3 dni na początku każdego kwartału, kiedy poszczono. Ale dla ludzi, którzy przecież nie mieli w większości kalendarzy, to nie jest tak, że na ścianach ludzie wieszali kalendarz. W związku z tym, żeby się nie pogubić w różnych terminach, używano właśnie pojęcia suchych dni, że umawiamy się na coś tam, no, że powiedzmy, że ty mi zapłacisz, bo mi jesteś winien 100 talarów, to na suche dni jesienne. I wiadomo było, że to chodzi o początek kwartału jesiennego. I na te suche dni, czyli w tych terminach, sól powinna być dostarczana. Dlatego nazywano ją suchedniową. Oczywiście nie zawsze się udawało. Czyli na przykład przywieziono sól wcześniej, zwalono te beczki, bo ona była w beczkach. I te beczki nie były odbierane, a przychodziły ulewne deszcze. I tak padały. Oczywiście ta woda dostawała się do tych beczek. No i ta sól powoli się rozmywała. Razem z tym deszczem spływała z powrotem do Wisły, razem z tą solą. No, czyli raptem tej soli było mniej niż powinno. Jeszcze częstsza była sytuacja odwrotna. Czyli krótko mówiąc, soli nie przywożono. Tak? Z różnych powodów były jakieś wojny, zarazy, zamieszki. No, czasy były niespokojne. Zdarzało się, że nawet kilka lat pod rząd soli nie przywożono. Szlachta się bardzo burzyła, aczkolwiek No, z prostej analizy tej całej sytuacji wynika, że te parytety, że tak powiem, były znacznie zawyżone. Czyli krótko mówiąc, szlachta odbierała znacznie więcej soli niż potrzebowała. Powstawała nadwyżka. No, bardzo mile widziana, bo można było tę nadwyżkę po prostu sprzedać na wolnym rynku za realną cenę rynkową. Nawet w latach, kiedy soli w ogóle nie przywożono, był rok, dwa pod rząd, kiedy nie było soli suchedniowej, no, szlachta jakoś sobie z samą solą radziła, ale sejmik wtedy podejmował przeróżne uchwały, znów absolutnie jednogłośnie, które zmierzały do tego, żeby wyegzekwować pewne odszkodowanie, tak? Skoro nie było soli, która się należała, no to można było to jakoś przeliczyć, doliczyć oczywiście jakieś tam procenty, no i proszę bardzo, wystąpić do sądu o odpowiednie odszkodowanie. I to był, proszę państwa, proces z góry wygrany. Tutaj nie było najmniejszych wątpliwości. Prawo było jednoznaczne. Szlachcie należy się sól za tą minimalną cenę, soli nie było, proszę bardzo, niech podskarbi nadworny płaci gotówkę. No, czyli raptem się pojawiła szansa na taki dobry interes, tak? Czyli to, co prawda, soli nie mamy w tym roku.
Ale mamy pieniądze.
Rok, dwa, ale raptem się okazuje, że możemy mieć bardzo konkretne pieniądze, jeżeli się teraz przemnoży tę ilość beczek. Tu ja mam takie opracowanie, które opowiada o województwach kujawskich. No to na te dwa województwa kujawskie tam były 3000 beczek. No te 3000 beczek, odszkodowanie plus odsetki, tak to się robiły całkiem interesujące sumy, które różnie dzielono. Tam część tej sumy zostawała w skarbie wojewódzkim, a część po prostu szlachta dostawała. Z czasem to wszystko się jeszcze bardziej, proszę państwa, skomplikowało. Gdyż kiedy tej soli nie było przez rok, przez dwa lata, przez trzy, zaczęto wydawać takie asygnaty, tak? No, czyli takie pisemne świadectwa, że ta sól się należy.
No dobrze, no były pieniądze za to, że nie było soli, ale rodzi się pytanie, no skoro były kopalnie, były te soliny, to dlaczego tej soli nie dostarczano?
No, to znaczy, no, dobre pytanie. Rzeczywiście mogły być jakieś zawieruchy wojenne czy epidemie, ale też mogło być tak, proszę państwa, jak na przykład w roku 1712, kiedy przez dłuższy czas soli nie było, no w końcu ta sól przyjechała, gdzieś tam ją w jakimś tam składzie solnym złożono. Te składy były nad samą Wisłą, no, żeby z tych tratew czy łodzi można to było przeładować. I tu niespodziewanie zjawia się jakaś grupa szlachecka z szablami w dłoniach i po prostu rabuje tę sól. To był rabunek. Zrabowano 3000 beczek, gdzieś tam wywieziono w nieznanym kierunku. No, oczywiście ci najeźdźcy mieli pewien tytuł. No, oni też byli szlachtą. Oni uważali, że oni odbierają swoją własność. A to, że odebrali nie tam, powiedzmy, nie 300 beczek, a 3000 beczek, no to już jest...
No, to mała różnica.
No tak, niewielka różnica. Więc krótko mówiąc, sól była przedmiotem zatargów, konfliktów, procesów sądowych, no ale też źródłem zysków. No po prostu i zwyczajnie źródłem zysków. Z czasem stało się, proszę państwa, tak, że sama sól robiła się coraz mniej ważna. Natomiast ważne były te asygnaty, tak? Czyli mam konkretny papier, to znaczy, że mnie się należą, powiedzmy, 3 beczki soli w cenie takiej i takiej. No i co można było z tą asygnatą zrobić? No można było ją po prostu sprzedać. Sprzedać komuś, kto i tak chciał kupić sól i normalnie kupiłby tę sól za cenę rynkową. A tutaj, proszę bardzo, miał papier, na podstawie którego mógł kupić za 1/3 tej ceny. No czyli robił świetny interes. No czyli Żydzi, ci tak zwani faktorzy, mieszczanie, byli tacy profesjonalni handlarze solą, którzy handlowali solą po cenach komercyjnych. No dla nich taka asygnata była bardzo cenna i on ją kupował za, powiedzmy, połowę ceny. Tak?
No
czyli
tak.
Obie strony korzystały. Szlachcic dostawał żywą gotówkę, większą niż to, co musiałby zapłacić, a ten, który kupował asygnatę, i tak na tym korzystał, bo de facto miał tę sól za pół ceny.
Czyli... No i tu się sprawdza to przysłowie. Że jest tam baras, aby dwoje chciało naraz.
No wiesz, ale tu się sprawdza jeszcze co innego, a mianowicie, że kiedy z jakichkolwiek powodów są dwie ceny, tak? Czyli jest cena urzędowa, ustabilizowana i dla wybranych jest jakaś cena niższa, no to się pojawia co? No pojawia się taki czarny rynek, tak? No, czyli, no mniej więcej tak jak z handlem dewizami w PRL-u, tak?
Nie tylko z handlem dewizami, z samochodami.
Tak.
Były sklepy mięsne, komercyjne.
Proszę państwa, my z Konradem Mielnikiem pamiętamy jeszcze takie czasy, że żeby kupić małego Fiata, to trzeba było mieć talon na samochód. No ten talon na samochód to była właśnie taka asygnata na sól. Tu nie ma żadnej różnicy. Pewne mechanizmy ekonomiczne, jak się okazuje, są bardzo podobne, czy w XX wieku, czy w XVIII wieku. Krótko mówiąc, handel tymi asygnatami bardzo się upowszechnił, gdyż płacono również nimi żupnikom. No, musiał być w województwie taki urzędnik, który się zajmował właśnie tą dystrybucją soli. On spisywał, ile przywieziono, ile kto odebrał. To, no jakby to 4 razy w roku, więc jeżeli był taki rok, że to wszystko działało, no to oczywiście on miał sporo pracy. Trzeba było go jakoś wynagrodzić. No nikt nie chciał w tym celu tracić żywej gotówki, więc robiono to w prosty sposób. Jeżeli województwo miało 3000 beczek, no to dzielono, że 1500 pójdzie dla szachty, a te asygnaty na te 1500, no to będą właśnie honorarium dla żupnika, czasami dla jeszcze innych jakichś tam urzędników. Z czasem zaczęto również na przykład w ten sposób zasilać kościoły i klasztory. No, czyli jeżeli jakiś klasztor nam wymagał naprawy, remontu, no ale gotówki nie było, no to mu tam podrzucano asygnat na 1000 beczek. Tak? No i teraz ten przeor klasztoru, jeżeli chciał kiedyś wreszcie zobaczyć gotówkę, no to musiał z kolei sprzedać te asygnaty na 1000 beczek. Jedno oderwało się drugiego. Sól swoją drogą, beczki swoją drogą, asygnaty swoją drogą. Czyli bardzo ciekawy proces ekonomiczny, tak, który, tak jak powiedzieliśmy, znamy z innych czasów, z zupełnie innych sytuacji. No a że z tą solą bywają kłopoty, to proszę państwa, znalazłem taki wiersz, nie uwierzysz, Konradzie, wiersz pod tytułem Sól Jana Brzechwy. No w zasadzie wiersz dla dzieci, ale posłuchajmy, co pisze Brzechwa. Był raz sobie pewien król. Król pieniędzy dużo zebrał i powiedział: kupię sól, nie chcę złota ani srebra. Cóż jest zimny metal wart? Ja chcę ulżyć ludzkiej doli. Proszę państwa, to nie żart. Kupię sól, dużo soli. Sól zastąpić może śnieg. Sól do potraw ludziom służy. Kupię soli, jakiem rzekł, i nie będę zwlekał dłużej. Wnet się zaczął soli skup, niewidziany do tej pory. Sprowadzono z solnych żup pełne wory do komory. Obok wora stanął wór i wciąż nowe przywożono. Przywożono z dolin, z gór, choć za sól płacono słono. Kiedy był już pełny skład, a król zasiadł do obiadu, nagle deszcz ulewny spadł. Woda wdarła się do składu, rozpuściła całą sól i do morza odpłynęła. Długo płakał stary król nad zagładą swego dzieła. Strumień słonych jego łez pochłonęła woda słona i tu był królestwa kres. I tu bajka już skończona. O, przepraszam, pan pozwoli. Przecież brak w tej bajce soli. No wiesz, Konrad, coś jest na rzeczy, tak?
No tak.
Ciekawe, że to król się zajmuje solą. W Polsce było dokładnie tak samo. Saliny, pokłady soli należały do króla. Król musiał zapewnić dystrybucję soli. Oczywiście on sam tego nie robił. Robił to przez całą drabinkę podległych sobie urzędników bądź dzierżawcą, ale jakoś ciekawe, że wszyscy po drodze potrafili się na tym obłowić poza samym królem.